Wiecie, co to jest? Pismo Święte albo Biblia. Pismo Święte Starego, Nowego Testamentu albo Biblia. Czym jest dla nas ta Biblia? Co to takiego mamy? Wiecie, są takie miejsca, gdzie ludzie to czczą. Biblii nie powinniśmy czcić, ponieważ Biblia nie jest po to, żeby ją czcić. Ale Biblia to jest Słowo Boże, żeby wiedzieć, jak czcić Boga, który jedynie godzien jest tego, żeby Go czcić. Biblia nie pomaga w niczym, jeżeli ją mamy i trzymamy ją w honorowym miejscu na szafie. Nic to nie pomaga, że możemy ją zdejmować, całować, wycierać z kurzu, a potem z powrotem stawać. To robi z nas takich samych bałwochwalców, jak ci, którzy czczą posągi. Biblia nie jest od tego, żeby uważać, żeby się nie zużyła, ale wręcz przeciwnie, wiele razy powtarzałem, że mówi się, że temu, komu rozlatuje się jego Biblia, to prawdopodobnie mu się życie nie rozlatuje. A komu się rozlatuje życie, to prawdopodobnie jego Biblia nigdy nie rozleciała się od czytania. Ale tak naprawdę, wiecie, duchowy świat bardzo dobrze rozpoznaje, co to jest. Dla jednych z nas, którzy mają zrozumienie, co to jest natchnione Słowo Boże, Biblia jest czymś zupełnie innym niż dla tych z nas, którzy wiedzą, że no jest to taki pobożny tekst, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co z nim zrobić w swoim życiu. Za posiadanie Biblii w niektórych krajach i dzisiaj można znaleźć się w więzieniu. Na dużej powierzchni naszej planety za posiadanie Biblii można zostać skazany na karę śmierci. Ciekawą rzecz odkryłem, kiedy mieszkałem jeszcze w Rosji. Dowiedziałem się, że 4 rzeczy były najbardziej poszukiwane na granicy. Kiedy komuniści sprawdzali ludziom bagaże, pytali o broń, narkotyki, pornografię i Biblię. Pomyślałem sobie, co za towarzystwo. Ale tak było. Dzisiaj, kiedy mówię Biblia, wielu ludzi nawet już mając ją przy sobie, nie ma jej w książce jako wydrukowane, ponieważ nie jest święte, ten papier i ten druk nie są święte. Święty jest Bóg, jeszcze raz powtarzam. Godzien czci jest Bóg, przynajmniej w tym sensie, do kogo się modlimy, kiedy tutaj mówię. Ale dzisiaj też mamy Biblię, nie wiem, w telefonach. Pewnie wielu z was używa Biblii w telefonie. Ja mam w moim telefonie, który tu leży, chyba 6 różnych Biblii. A nie, więcej mam nawet niż 6, bo mam tak 3 czeskie, 5 polskich, kilka angielskich, hebrajską i grecką. Gdzie? Jeszcze bym was nakłamał. A więc mamy ją na internecie, na papierze i problem jest, że wielu z nas nie umie jej ciągle czytać. Żyjemy też w takich czasach, gdzie jest tysiące autorytetów, tysiące głosów ubiega się o to, żeby wasze serce za nimi stanęło, żeby za nimi pójść. Jest tysiące autorytetów i tysiące prawd w cudzysłowie. Współczesny człowiek, który żyje dzisiaj, poszukuje jakiejś pewnej, niezmiennej prawdy, a świat mówi, wiesz, wszystko się zmienia, wszystko jest względne, wszystko jest właściwie, no nie wiadomo, gdzie jest prawda, nie wiadomo, co to jest prawda, nie wiadomo, gdzie szukać, gdzie poszukiwać tej prawdy. Co to jest prawda? Tak jak ma na koszulce napisane tutaj jeden brat. Co jest prawda? Często okazuje się, że, wiecie, to, co wydawało się prawdą, okazało się, że to był błąd. Na przykład wielu ludziom wydawało się prawdą, że Ziemia jest płaska na przykład. A potem się okazało, że nie jest. I tak dalej mógłbym podać tysiące przykładów. Prawda, wystarczyłoby po książkach przejść naukowych twierdzeń, które trzeba było zmienić, map, które trzeba było narysować na nowo, medycznych stwierdzeń, które trzeba było odmienić. Raz podawali, że coś jest zdrowe, a potem zaczęli krzyczeć, nie jedźcie tego, to wcale nie jest zdrowe i tak dalej. Ale głębiej patrząc, czym jest prawda, Piłat zadał to pytanie Jezusowi. Prawda? Jaka prawda? Nie ma żadnych fundamentów, nic nie jest pewne. Mam to, co się dorobiłem moimi rękami, moim mieczem, moim wysiłkiem. A Jezus mówi, nie miałbyś, gdyby ci nie było dane z góry. Jaka prawda, jaka góra. Pewnego razu, pamiętam, to już było kilka lat temu, spotkałem się z jednym z moich znajomych, którym kiedyś chodziłem do szkoły, a potem połączyło nas też to, że wspólnie uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Potem nie widzieliśmy się jakiś czas, ja byłem na misjach, on gdzieś po swoich drogach chodził i kiedy spotkaliśmy się, on mi mówi, ja już nic nie wierzę w Boga, mówi, jeśli Bóg był, to już nie żyje, w nic już nie wierzę. Jego smutek, jego upadek, rozpacz życiowych autorytetów, on mówi, żadnej prawdy nie ma. Zacząłem sobie zadawać, wiecie, pytanie, czy będąc uczniem Pana Jezusa, mamy coś do powiedzenia temu światu na temat tego, co jest pewne i spoglądam na Biblię. Musimy mieć takie przekonanie. Musicie ufać, ja i wy, że Słowo Boże, które mamy, rzeczywiście jest prawdą, że to nie jest jeden z wielu poglądów, że jeśli nie znajdziemy tutaj, no to weźmiemy i kupimy sobie Marksa i zaczniemy czytać Marksa. Musimy mieć przekonanie, że pośród tysięcy prawd jest absolutna prawda. I właśnie jedną z rzeczy, które chrześcijaństwo jest wyjątkowe, to jest to, że my wierzymy, że jest jakaś absolutna prawda. Absolutną prawdą jest Pan Jezus Chrystus. Jego Słowo. Jest to przesłanie Słowa Bożego. Zanim powiem parę myśli, do czego dzisiaj zmierzam i czym chciałbym się podzielić, przeczytam wam, przeszukałem różne źródła, pozytywne i negatywne wypowiedzi na temat Słowa Bożego. Mniej lub bardziej znane osoby, co mówią na temat Słowa Bożego. Wy byście pewnie mogli też znaleźć kilka, których znacie, ale parę ciekawych wybrałem. Wolfgang Goethe powiedział o Biblii, jestem przekonany, że Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie. Taką opinię miał. Wielki polski teolog, ksiądz, katolicki ksiądz Józef Tischner, ciekawe zdanie powiedział, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pokazuje, co w chrześcijaństwie jest fundamentem, a co fundamentalizmem. Jedna polska gwiazdeczka, piosenkarka, nie wiem, czy kojarzycie, powiedziała, ciężko mi uwierzyć w coś, kiedy ją zapytali o Biblię. Nazywa się Doda, nie wiem, czy słyszeliście o niej. Taka polska skandalistka trochę. Ciężko mi wierzyć w coś, co nie ma przełożenia na rzeczywistość, bo gdzie w Biblii, gdzie w tej Biblii są dinozaury? Okej. Okay. Powiedziała więcej rzeczy, ale nie będę czytał. Szkoda naszego czasu. Abraham Lincoln, wielki mąż stanu, wielki człowiek, powiedział, to wspaniała księga. Jest ona najlepszym darem, jaki Bóg podarował człowiekowi. Wszelkie dobro, jakie Zbawca dał dla świata, przekazane jest za pośrednictwem właśnie tej księgi. Gdyby jej nie było, nie odróżnialibyśmy dobra od zła. Znowu negatywne teraz wam przeczytam. Fryderyk Nietzsche. Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła niż ta. Twierdził Nietzsche na temat Biblii. Jeśli jesteśmy przy filozofach i tego typu ludziach. Peter de Rossa. Jeśli człowiek i świat swej nieudanej postaci pochodzą od Boga, to może i inne jego dzieła są także niedoskonałe, na przykład Biblia czy Kościół. My się z tym nie zgadzamy, ale to są coś, tak jak mówię, Biblia wzbudzała komentarze. Na koniec, bo mógłbym tego więcej czytać, jeszcze może dwa przeczytam. Ronald Reagan. To wiecie, kto to był. Czy możemy sobie postanowić, że będziemy sięgać po najważniejsze ze wszystkich spisanych orędzi po Słowo Boże, Biblię Świętą, że będziemy ją poznawać i starać się do niej stosować? Na jej kartach znajdujemy rozwiązanie wszystkich problemów, jakie kiedykolwiek trapiły człowieka. I na koniec Immanuel Kant. Powstanie Biblii jako księgi dla ludzi jest największym dobrodziejstwem w dziejach rodu ludzkiego. Wszelkie próby jej zdyskredytowania są zbrodnią przeciwko ludzkości. Amen. Wiecie, kiedy mówimy o Słowie Bożym, równocześnie mówimy o niesamowitym Bogu, który dał nam to Słowo. Macie je każdy przy sobie, możecie poznać, co mówi Bóg i dlatego tak często podkreślam, że Biblię musimy zacząć czytać jako Słowo Boże. To nie jest kolejna filozoficzna książka, to nie jest jakiś ładny religijny tekst. W Biblii czytamy, że jednym z atrybutów Bożych jest prawda i że w Bogu nie ma żadnego fałszu i kłamstwa. Amen. Bóg dał nam Słowo, ale jednym z Jego atrybutów, co to są atrybuty Boże? To są te wyjątkowe cechy Boga, które Go charakteryzują, które mówią nam, kim On jest, jaki jest, co sobą reprezentuje. I prawda jest wielkim Bożym atrybutem. W żadnym człowieku czegoś takiego nie ma. To ma tylko Bóg. Nie ma w nim żadnego fałszu, żadnego kłamstwa. Jest tylko prawda. Mówi o tym Jeremiasz 10:10, Jana 1:14, 14:6, Samuela 15:29, Rzymian 3 rozdział i tak dalej. Tytusa 1 rozdział, 2 werset i tak dalej. Wiele tych wersetów mógłbym podać. Biblia mówi nam o sobie, że jest Słowem Bożym. I nieraz też to mówiłem, jeśli coś jest Słowem Bożym, to jest nim dlatego, że powiedział je Bóg. Natchnionym Słowem Bożym, mam tutaj Słowo Boże natchnione przez prawdomównego Boga. Idziemy dalej w tej lekcji. Do czegoś chciałbym, przyjaciele, dzisiaj doprowadzić przez to wszystko, co mówię. Modlitwa Jezusa teraz ukazuje nam, w jaki sposób postrzegał Jezus to, co powiedział Bóg. Zgadzamy się teraz, że to jest Słowo Boże. Amen? Czyli Słowo, które powiedział Bóg. Co na temat tego Słowa mówił Pan Jezus? Pan Jezus mówił, że chciałby, żebyśmy w tym Słowie zostali oddzieleni, czyli jacy? Uświęceni inaczej. Święte znaczy oddzielone. Uświęceni, oddzieleni, czyli żeby to były nasze poglądy wyłączne z tego źródła, żebyśmy pili, albo przeczytam najlepiej, co powiedział. Uświęć ich w prawdzie. Jana 17:17. I tam jest kropka. Jezus dodaje niesamowite zdanie. Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą, mówi Jezus. Skąd wiecie, że ta księga nie ma błędów? Że jest rzeczywiście natchniona? Widzicie, przekonanie o tym ma fundamentalne. To jest zakład, fundament. To, na czym się buduje znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego, że nie wierzymy, że ta księga jest prawdą jedyną, dlatego dopuszczamy do siebie inne prawdy. Im więcej czytamy i uznajemy, że ona jest prawdą, tym bardziej wyznajemy Bogu nasze grzechy, ponieważ często dotykamy się innych rzeczy, które prawdą nie są, a Biblia nam pokazuje, gdzie jest prawda. Ona nas uczy, jak stać wobec takich wstrząsających faktów w życiu, jak stać, kiedy z różnych przyczyn wali się rzeczywistość, a widzimy, im więcej patrzycie w wiadomości, tym bardziej widzimy, jak się świat powoli składa. Wiecie, chrześcijanie nigdy nie próbowali wmawiać światu, że ich księga, nie wiem, spadła z nieba i została podarowana przez anioła. Jest wiele religii na świecie, gdzie jakieś święte rzeczy zleciały z nieba. W dziejach apostolskich mamy walkę o pewien posąg, o pewne pobożne, różne praktyki pogańskie. Myślę tu o pobożności pogańskiej, oczywiście niezwiązanej z naszą, gdzie wierzą, że posąg zleciał z nieba. Są kulty i sekty, które wierzą, że ich pisma zostały podarowane przez jakiegoś anioła, że jakiś zwój zleciał gdzieś tam z obłoków. Chrześcijanie nigdy tego światu nie mówili. Nigdy żaden wierzący człowiek, ani Starego, ani Nowego Testamentu nie mówił, że to pismo, nie wiem, szedłem sobie i książka na mnie zleciała i miała tyle ksiąg w Starym Testamencie, tyle w Nowym, albo miała takie coś. Wiecie, chrześcijanie nigdy tego nie mówili, tylko pogaństwo się zadowala takim cudem, ale poselstwo Słowa Bożego niósł człowiek, ponieważ księgę zapisał człowiek, słuchając głosu Bożego, pomimo swoich słabości i wad, Bóg postanowił użyć człowieka, aby dać swoją prawdę. Inicjatorem zawsze był suwerenny Bóg i nikt nie mógł zmienić jego poglądów, ale używał człowieka. Bogu nikt nigdy niczego nie zaćmi. Wiecie, Słowo Boże mówi, że któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową. I dalej mówi autor w Księgi Hioba, ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumie. Kiedy zaczynał rozumieć Boże Słowo, kiedy zaczynał rozumieć to, co Bóg do niego powiedział. Wiecie, powodem wielu dyskusji na temat teraz, chciałem dziś powiedzieć właśnie o tym natchnieniu Biblii. Na temat natchnienia Biblii jest to, że ludzie nie mogą tego pojąć, jak Biblia jest natchniona. Łatwiej by faktycznie było ludziom pojąć, gdyby księga spadła z nieba, prawda? Powiedzieliby, wiesz, to nie byle co, to z nieba zleciało. Albo gdyby jakiś aniołek stanął i powiedział do człowieka, podyktuję ci. Jest wiele świętych ksiąg w różnych religiach i często właśnie taki motyw jest, albo skądś zleciały, albo ktoś je wykopał i jakiegoś aniołka zobaczył, albo jakiś inny anioł coś dyktował, albo jakiś duch coś dyktował, albo coś w tym stylu. Tutaj człowiek ma problem, ponieważ styka się czynnik boski, czynnik ludzki i mamy słowo. W jaki sposób święty Bóg, używając teraz niedoskonałego człowieka pełnego wad, dał doskonałą Biblię, bo Biblia jest doskonała. Ciekawie pisze o tym anglikański teolog, nazywa się Hammond. Napisał taką książkę, Zarys teologii. Nie chcę was tutaj jakąś ciężką teologią zasypywać, ale wam chcę przeczytać fragment tej książki. Ciekawie napisał na temat natchnienia Biblii. Czytam Hammonda z Zarysu teologii. Zwróćmy uwagę na następujące podobieństwa. Żywe objawienie, Jezus Chrystus, pojawiło się na świecie w tajemniczy sposób bez udziału ludzkiego Ojca. Działał za to Duch Święty. Matka naszego Pana była normalną matką i jej doświadczenia wychowawcze związane z Jezusem wydawały się być zwykłymi przeżyciami każdej mamy. Oprócz faktu, iż zdawała sobie sprawę, iż jej syn będzie długo oczekiwanym odkupicielem Izraela. Autorzy biblijni są ludźmi i ich doświadczenia podobnie wydają się być zwyczajne, choć byli czasem świadomi, iż Bóg daje im przez nich przesłanie dla świata o niezwykłej wadze, na przykład, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Paweł to pisze, wiemy, w Koryntian 11:23. Maria, matka naszego Pana, prawdopodobnie urodziła na ten świat inne dzieci poprzez zwykły proces poczęcia. Autorzy ksiąg Biblii prawdopodobnie pisali inne, czysto osobiste listy, których znaczenie nie było kanoniczne. A więc ci ludzie byli zwykłymi ludźmi, robili normalne rzeczy, ale w tym jednym momencie Duch Święty dotykał ich i robili coś z natchnienia. I jest to wspaniała myśl. Bóg w codziennym życiu, bez jakichkolwiek, wiecie, nierealnych wymagań, użył talentu, czasu i gotowości swoich sług, żeby ich użyć i zaczął im dawać słowo. Użył ludzi, żebyśmy mieli słowo z nieba. Połączył realność Królestwa Bożego z ziemskim życiem i stał się tak samo rzeczywisty dla tych ludzi, jak rzeczywiste jest to, co nas otacza. Te góry, ten las tu za oknami i powietrze w tej sali. Wiecie, chrześcijanin jest kimś, kto mocno i zdecydowanie i szczerze z przekonaniem musi uznać pełne natchnienie i prawdomówność Biblii. I my jako Kościół, wiem to, ponieważ czytam, w co wierzymy jako Kościół braterski, ale ponad wszystko wiem, w co wierzymy jako na nowo narodzone dzieci Boże. Amen. Wiemy, w co wierzymy jako Kościół, wierzymy w pełne natchnienie, prawdomówność Biblii i to może zmieniać każdą naszą decyzję. Otwierasz, czytasz i patrzysz na to, jak na Słowo Boże. Większość z naszych błędów, odstępstw, kłamstw jest wynikiem niepełnej wiary w to, że Bóg może do nas mówić słownie. Bóg mówi nie kradnij, ma na myśli nie kradnij, nie cudzołóż, ma na myśli nie cudzołóż. I głębiej, i głębiej, i głębiej w każdy detal naszego życia, małżeństwo, rodzicielstwo, bycie dzieckiem, bycie synem, bycie córką, bycie mężem, bycie żoną, bycie pracownikiem, nawet królem. Wierzymy w to i używamy tego. Wierzymy w to. I ta wiara pozwala nam przejść przez życie. Możemy iść kochając, słuchając Boga, a możemy to robić dlatego, że wierzymy, że Biblia jest słowem, które pochodzi od Niego. Znaczy to, że wierzymy, że się nie myli, że jest pewne i jako takie może być stosowane w naszym życiu, nie powiemy, no Panie, zrobiłem to, co mówi Twoja Biblia, nie kradłem, jak teraz na tym wyszedłem? Czasami rzeczywiście świat mówi, no i gdzie jest Twój Bóg? Tysiące demonów w Egipcie mówiło do Józefa, i gdzie jest Twój Bóg? Siedzisz w więzieniu. Ludzie pod krzyżem krzyczeli do Jezusa, jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli rzeczywiście to, co mówiłeś, to jest prawda, a więc można, wierząc w Biblii, dojść do miejsca, gdzie świat się śmieje, ale za każdym razem to w końcu świat spoważnie. Jezus nam powiedział, że świat się będzie dobrze bawił i śmiał, a wy będziecie płakać. Ale przyjdzie dzień, kiedy wasz smutek zamieni się w radość. Daję wam obietnicę. Jest kwestią Biblia tego, co przechowujemy w sercu. Ta kwestia, przepraszam, tego, jak na Biblię reagujemy, jest... To chodzi o to, co mamy w swoim sercu. Ono nas formuje, to słowo. Czytamy je i stajemy się coraz bardziej na nie podatni. Zaczynamy coraz więcej z nim widzieć. Mamy tutaj na sali na pewno takich ludzi, którzy czytają Biblię 40 i ponad 40 lat. I nigdy nie spotkacie człowieka, który po 40 latach czytania Biblii powie, co, już tyle razy przeczytałem, że mi się znudziło. Poczytam teraz, nie wiem, coś innego. Ponieważ im dłużej ją czytamy, tym bardziej widzimy jej cudowność, to jak bardzo jest od Boga. Teraz, zanim popatrzymy na nasze te ludzkie, czy nawet bym powiedział teologiczne twierdzenia dotyczące nieomylności Biblii, zobaczmy, co Pismo Święte mówi samo o sobie. Co Biblia mówi o Biblii? Biblia mówi o Biblii, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra. Kiedyś tylko z tego wersetu całe kazanie tutaj na tym miejscu, też w czwartek, mówiłem. Chcę stąd tylko rozpocząć jakby dalszą wędrówkę. Teraz to słowo, całe Pismo jest natchnione. Dwie rzeczy, tutaj mamy dwa słowa, które będą ważne dla nas. Całe Pismo. Co to jest Pismo? Co to jest całe Pismo? I co to jest niecałe Pismo? Jeśli tu jest całe, to znaczy, że mogłoby być i niecałe. Co to jest całe Pismo? I co to znaczy, że jest natchnione? Troszkę z greki, to słowo natchnione odczytujemy tu jako dosłownie natchnione oznacza posiadające oddech Boży. Tak byśmy to z greki tłumaczyli. Biblia ma oddech Boży. Posiadające oddech Boży. Tylko Boże pochodzenie, tchnienie tych słów może sprawić, tylko to właśnie, że one są stamtąd, może sprawić, że są dobre do nauczania, przekonywania, doskonałego przygotowania Bożego człowieka do służby Bogu. Doskonałości, bo Biblia jest doskonałym nauczycielem, amen? A doskonałości nie może nauczać niedoskonały nauczyciel. Znaczy, że nie umie. Jeżeli będziesz robił prawo jazdy na przykład i pójdziesz do szkoły, i przyjedzie po ciebie twój instruktor, który cię będzie uczył jeździć i będzie jechał tak od słupa do słupa, przez krzaki, potrąci kosz, obrysuje dwa auta i zatrzyma się i powie, wsiadaj, wsiądziesz? Powiesz, kiedy indziej. Niedoskonały nauczyciel nie wzbudza zaufania. I dlatego Duch Święty jest doskonałym nauczycielem Kościoła. Ja jestem tylko niedoskonałym pastorem. Jeżeli będziecie chcieli widzieć, co jest we mnie dobre, zobaczycie. Jak będziecie chcieli znaleźć, co jest we mnie złe, znajdziecie. Z wielu tych rzeczy być może będę musiał pokutować, nawracać się, dojrzewać, wzrastać w Panu. Ale Biblia jest pełną doskonałością. Duch Święty jest święty, doskonały Bóg. I takie jest Jego Słowo. I teraz z takim nastawieniem w naszym sercu możemy przyjrzeć się, czym jest natchnienie Biblii. Bo dlaczego to mówię? Bo nieważne by było, czy Biblia jest natchniona, czy nie, jeśli by nie była natchniona przez doskonałego Boga. Ale przez takiego właśnie jest, naszego cudownego, doskonałego Boga. Możemy się teraz przyjrzeć natchnieniu Biblii. Bym powiedział z teologicznego punktu widzenia, ale wiecie, bez biblijnego punktu widzenia i teologia może być jeszcze jedną fałszywą nauką, która zwodzi ludzi. Biblia musi być fundamentem, musi być początkiem. Dwie ważne definicje teraz. Co rozumiemy, kiedy mówimy, że coś jest natchnione? Żebyśmy wiedzieli, o czym mówi. Mówiłem z tej greki, że jakby oddech Boży, ale głębiej. I drugie pytanie, czym jest prawda? Kiedy nie wiem, co dane słowo znaczy, mam taki zwyczaj, jest w Polsce wydany pięknie słownik PWN i jest w nim każde polskie słowo i można znaleźć, co ono znaczy. I jak na przykład nie wiesz, jakie jest znaczenie jakiegoś słowa, na przykład nie wiesz, co to znaczy słowo desygnatura, wyjdziesz do słownika i będziesz wiedział. Jeśli nie wiem teraz, co to jest natchnienie i co to jest prawda, postanowiłem, że zacznę od słownika, a potem z tego będę mógł iść dalej. A więc ten uniwersalny słownik języka polskiego opisuje natchnienie, to jest, co słownik mówi. Natchnienie to jest myśl, pobudka, podnieta, idea, pomysły zaczerpnięte skądś, powstałe pod czyimś wpływem albo pod wpływem czegoś pobudzające kogoś do działania. Okej, złapałem, gdzie to jest duchowo. Teraz mogę to odnieść do Boga, którego znam z Biblii. Teraz prawda, ten sam słownik definiuje pojęcie prawdy. Co to jest prawda? Prawda to jest... Jezus nie odpowiedział tą definicją Piłatowi, ponieważ Piłat znał filozofię Greków. Nie o to chodziło tam. Ale kiedy mówimy słowo prawda, prawda oznacza zgodna z rzeczywistością treść słów, interpretacja faktów, przedstawienie czegoś zgodnie z realiami, odpowiadające obiektywnej rzeczywistości. Dobrze, że nie ma klasówek skazań, nie? Tak brzmi, jakby się trzeba było tego nauczyć na pamięć. Czy Biblia, którą czytam, powstała z pobudki samego Boga? Wierzę w to. W głębi Jego serca, pod Jego wpływem oraz czy przedstawia realne, zgodne z rzeczywistością instrukcje dla mojego życia. To jest w to, w co wierzymy. Wiecie, chociaż wszystkie słowa Biblii zostały napisane przez ludzi posłusznych temu, co przekazywał im Duch Święty, niekoniecznie oznacza to, że doskonale rozumieli, co piszą, że doskonale rozumieli, co doświadczają i że potrafili zrozumieć, jakie fakty dotyczą ich życia. Mówiąc o natchnieniu Biblii, mamy tutaj udział Ducha Świętego jako tego, który inspiruje ludzi, inspiruje treść, którą daje i człowieka jako narzędzie przelewające Boże Słowo na papier. A więc kiedy my wierzący mówimy, że Biblia jest natchniona od Boga i wyznajemy, wierzę, że natchnął ją Bóg, że jest słowem od Boga, wiecie, co mówimy tak naprawdę? Mówimy, Biblia jest moim ostatnim autorytetem. Jeżeli w jakiejś dziedzinie czegoś nie wiem, zapytam Boga, co On w tej dziedzinie myśli. I poprzez wieki Kościół Chrystusa z bojaźnią i przekonaniem głosił Słowo Boże i mówił, my Kościół wierzymy, że to jest dobre, a to jest złe, dlatego że Biblia mówi, co jest dobre, co jest złe. Kiedy Kościół był skorumpowany, przestawał mówić, co jest dobre i co jest złe w Biblii, ale dobre i złe było to, co nam pasuje, co pasuje naszej polityce, co pasuje naszym członkom, co pasuje, żebyśmy byli bogaci. Ale kiedy Kościół chodził w Duchu Świętym, mówił, prawda to jest to, co mówi Słowo. Jeżeli coś nie pokrywa się ze Słowem, nie jest prawdą. Teraz jeżeli wierzymy, że Bóg jest autorem, to możemy postawić w centrum każdego sporu. Jeśli masz coś, co nie wiesz, co się dzieje, to możesz szukać tego w Biblii. Natchnienie. To jest natchnienie od Boga. Bóg użył człowieka jako narzędzie. Teraz chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Co natchnieniem nie jest, a ktoś wam może zacząć mówić, że jest. Bo wiecie, nie możemy podporządkować wszystkiego. Małżeństwa, wychowanie dzieci, praca, finanse, moje życie, to jak myślę, jeżeli... Nie jestem do końca pewny, czy Biblia rzeczywiście jest natchniona od Boga i taka prawdziwa, prawda? Ale teraz, kiedy mówię o natchnieniu, chcę powiedzieć, co natchnieniem nie jest. Natchnienie Biblii do końca przez nas nie jest poznane. Nie da się go zapisać wzorem. Natchnienia się nie da napisać. Natchnienie Biblii oznacza, że X plus Y równa się. To się tak nie da. Natchnienie nie może być tak rozpatrywane jako... Po pierwsze, bo mówię, czym nie jest żadną magią. Natchnienie Biblii nie jest magiczne, nie jest czarodziejskie, to nie jest baśń. Po drugie, nie jest wynikiem żadnych stanów jakiejś podwyższonej świadomości. To nie ta religia, to jest New Age. Istnieje kilka fałszywych teorii na temat natchnienia Biblii. Jedna teoria, którą możecie usłyszeć, przeczytać czasami o natchnieniu Biblii, nazywa się oświeceniowa teoria natchnienia. Głosi ona, że treść Biblii była wynikiem tego, że Bóg sprowadził w stan wyższej religijnej świadomości kogoś i ten ktoś to tak wysoko poznał, że napisał. To jest nieprawda. Ludzie doświadczali niezwykłych rzeczy, ale nie dlatego Słowo Boże jest natchnione i to nie jest natchnienie. Teoria natchnienia, druga fałszywa, to jest teoria natchnienia Biblii w transie. Czyli niektórzy mówią, że ci, co pisali, byli w transie. Wiecie, co jest trans, prawda? Że człowiek się zachowuje na przykład buczy jak lodówka i coś pisze i nawet sam nie wie co. To nie, tak nie jest. Wtedy autorzy Słowa Bożego nie przypominaliby Bożych ludzi, tylko przypominaliby opętanych. Opętany buczy, pieni się i podaje jakieś dziwne słowa, czasami nie wiadomo skąd. Byliby bardziej niewolnikami, maszynami. Bóg by gwałtem ich brał. Pamiętajcie, nigdy się nie zdarzyło, żeby Duch Święty kogoś opętał. Duch Święty nie opęta człowieka. On jest Bogiem miłości, łagodności, prawdy, czystości, świętości. I najpierw musi przyjść krew, a potem przychodzi chwała. Albo inaczej, w Starym Testamencie najpierw świątynia miała być zbudowana tak, jak powiedział Bóg, potem miała być uświęcona dokładnie tak, jak powiedział Bóg, oczyszczona tak, jak powiedział Bóg i wtedy zstępowała Boża chwała. Najpierw człowiek musi doświadczyć budowy tak, jak powiedział Bóg, czyli musicie się na nowo narodzić, czyli musi wyznać swoje grzechy, powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest jego jedynym Zbawicielem. Potem musi doświadczyć oczyszczenia przez krew baranka. Po oczyszczeniu przez krew baranka może doświadczyć napełnienia pełnią Ducha Świętego. Bóg nigdy nie przyjdzie inaczej, nigdy na odwrót. Nigdy najpierw człowiek nie będzie bardzo duchowy, a dopiero potem może doświadczyć oczyszczenia przez krew. Trzecia fałszywa teoria to jest naturalna teoria natchnienia, która mówi, że Biblia jest tworem ludzkiego geniuszu, mądrości, że człowiek jest taki mądry, że wszystko, co mądre spisali Żydzi w tej książce i świat teraz w to wierzy. Bardzo upraszczam oczywiście, ale o każdej z tych teorii mógłbym tu prowadzić wykłady. Przecież nie po to tu przyszliście, żeby tego słuchać. Staram się tylko krótko to powiedzieć, że jest coś takiego, jesteś teoria dynamiczna, że Bóg dał tylko taki konspekt myślowy, taki pomysł, ideę czy rodzaj wskazówki, a oni to własnymi słowami napisali. Też nie jest tak. Jesteś teoria częściowa, czyli że tylko część Biblii została napisana zgodnie z tym, jak chciał Bóg, a resztę ludzie domyślili, jakby to było dobrze. Znowu, upraszczam. Ktoś by był uczony, to powiedział, no nie do końca to jest tak, ale krótko mówiąc, mówię, że reszta jest wynikiem ludzkiego rozumu. Wiecie, gdyby którakolwiek z tych teorii była prawdziwa, czy mógłbym wierzyć tej księdze, kiedy byłbym blisko śmierci? Czy mógłbym wierzyć tej księdze, kiedy bym ją podawał moim dzieciom? Czy mógłbym wierzyć tej księdze, żeby żyć dalej i żeby nie zwariować w tym świecie, który się wali? Wiecie, studiując tekst biblijny, bardzo wyraźnie widać, księgi różnią się od siebie. To jest pierwsza ważna rzecz, którą chcę, żebyście zauważyli. Zauważyliście, że każda księga jest inna w jakiś sposób? Podobna, ale inna. Różnią się stylem. W Biblii mamy wiele stylów. Różnią się rodzajem słownictwa. Są jednak zgodne w swoim przesłaniu. Czyli jakby wielu innych ludzi mówi to samo. I tym potem jest Kościół. To, czym są księgi biblijne, ma być Kościół. Różni ludzie różnymi słowami, różnymi sposobami mówią to samo i wskazują tego samego cudownego Boga. I tak jest księgi biblijne. To nie człowiek, jakiś cesarz albo organizacja kościelna daje Biblii autorytet, ale całe Pismo przez Boga jest natchnione. On daje autorytet. I teraz znowu całe Pismo. Kiedy byśmy w Grece to czytali, to te słowo całe tutaj, całe pismo rozumiemy jako całe bez reszty. Rozumiecie mi, o co chodzi? Całe bez reszty, całe. Jak ci mówię, daj mi stówkę, to nie 99, tylko stówkę. Cała stówka, to jest dobra, masz tu stówkę, 98,5. To nie jest cała stówka. Jeżeli bym użył tego greckiego słowa, które mówi całe Pismo od Boga jest natchnione, całe oznacza tutaj 100% całe. Nie 101, nie 99,99, 100%. Całe Pismo od Boga jest natchnione, całe, bez reszty. I teraz o czym Biblia mówi? Kiedy mówi całe, to mówi całe, ale Pismo teraz. Co to jest Pismo? Kiedy czytam całe Pismo przez Boga jest natchnione, skąd wiem, że całe Pismo Starego czy Nowego Testamentu? Wierzymy, że obydwóch, ale dlaczego? A może powiem, a tylko Stary ja wierzę. Jeżeli nie rozumiemy, to musimy sięgnąć do Biblii. Sami powiedzieliśmy, że jest autorytetem. Są ludzie, którzy mówią, oczywiście, całe Pismo jest natchnione, ale tylko Stary Testament. Nie wiem, czy wiecie, są na świecie kościoły, które odrzuciły na przykład wszystkie listy Pawła. Oczywiście są to małe sekty, ale są i takie, co mówią, całe oprócz listu do Rzymian. Nie chcemy się tym zajmować, ale dlaczego wierzymy, że całe, czyli całe zrozumieliśmy, tutaj Greka nam jasno, całe znaczy całe, ale Pismo. Co to jest to Pismo? Zwolennicy opinii teraz, że chodzi, tak jak mówię, są tacy, co chodzi tylko o Stary Testament, na podstawie bardzo dziwnych obliczeń twierdzą, że kiedy Paweł pisał, że całe Pismo jest natchnione, miał na myśli tylko Stary Testament, a nie Nowy, ponieważ Nowego jeszcze wtedy nie było. Ale to jest nieprawdziwe. Tak wcale nie jest. Jeśli wam to ktoś powie, to was oszukuje. Dlatego, że jesteśmy bardzo łatwo w stanie udowodnić, że tak nie jest. Twierdzenie to jest błędne, ponieważ w momencie, kiedy było pisane słowo przez apostoła Pawła, pisał drugi list do Tymoteusza i to, co dzisiaj nazywamy werset 3,16, kiedy to pisał, czyli 3,16, czyli że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Zobaczcie, Jana 3,16 jest ważne, że Bóg umiłował świat i dał Syna. Drugi Tymoteusza 3,16 będziecie też teraz pamiętać. Całe Pismo jest natchnione. Całe znaczy ile? Pismo, stary czy nowy? Mówią tacy, że nowy. Niektórzy mówią, że stary, no bo przecież nowy nie istniał. Jeszcze raz powtarzam, to nieprawda. Kiedy Paweł pisał drugi Tymoteusza 3,16, istniały już prawie wszystkie księgi Nowego Testamentu. Kiedy pisał te słowa, nie istniała jeszcze Ewangelia Jana, nie istniał list do Hebrajczyków, nie istniał drugi list Piotra i nie istniał list Judy. Wszystkie inne księgi Nowego Testamentu już były. I apostoł Paweł, teraz pisząc list do Tymoteusza, łączy Stary i Nowy Testament, i zaraz wam to udowodnię, w jednym stwierdzeniu, nazywając obydwie księgi Starego i Nowego Testamentu, czyli całe Pismo, nazywając obydwie te księgi greckim słowem Pismo. Pismo. Pismo bowiem mówi. 1 Tymoteusza 5,18. Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. To mamy Stary Testament. Oraz zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nowy. Jest zadziwiające, ale pomiędzy napisaniem Ewangelii Łukasza, czyli około 60 roku po Chrystusie, a pierwszego listu do Tymoteusza, czyli około 63 roku po Jezusie, czyli widzimy tu jakieś 3 lata, kilka lat różnicy. Pomimo to, już mija tylko kilka lat, apostoł Paweł nie waha umieścić się Ewangelii Łukasza na równi z Mojżeszem. Na równi pisze. Nie zawiążesz pyska muczącemu wołowi oraz zasługuje robotnik na swoją zapłatę. W podobny sposób pisze około 67, może 69 roku w swym pożegnalnym liście apostoł Piotr. Słuchajcie się, co pisze. Jak też we wszystkich listach, wyciągam teraz z kontekstu, bo nie chodzi nam o czym pisze, ale gdzie stawia Pismo. Jak też we wszystkich listach, w których mówi o tym, w nich są pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają, podobnie jak i pozostałe pisma na własną zgubę. O czyich listach pisze? O listach Pawła. Wyraźnie nam mówi, że pisze o listach Pawła, ale również przywołuje inne pisma. Tu widać ogromny autorytet Pawła i postawienie tego, co napisał apostoł Paweł, na równi z innymi pismami Starego Testamentu. Widać tak ogromny szacunek do pism Pawła, śmiało możemy uznać, że inne księgi, które w końcu weszły do kanonu, nie mogą zostać uznane za gorsze. I to jest niezwykłe, wiecie, jak szybko Nowy Testament został uznany za pisma natchnione. Mogło to wynikać z tego, że ludzie zobaczyli, jaką jest cudowną prawdą. Zobaczyli, jak cudownie działa. Nigdy go nie czytali, zaczęli czytać, a to działało w ich życiu. Czytali i Kościół rósł, miał jedność, doświadczał wszystkiego tego, co tam pisało. Tak więc wszelkie pismo, albo całe pismo, całe znaczy całe, a pismo Nowy i Stary Testament od Boga jest natchnione. A więc celem mojego dzisiejszego wieczoru było, żebyście trzymając to w ręce widzieli, że całość tego, co trzymacie, możecie być stuprocentowo pewni, przyjaciele, że jest natchnione od Boga. Od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Malachiasza, Stary Testament zapowiadał nadejście Mesjasza i dokładnie tak, jak zapowiadał, spełniło się. Teraz Nowy Testament, to samo, natchnione od Boga w pełni Pismo, zapowiada nam, przez co Kościół szedł na początku, co nauczał Jezus, i to wszystko się wypełnia, dzieje się i mówi nam, w co wchodzimy, a my powoli obserwujemy, jak to się również zaczyna wypełniać. A więc Pan Jezus, jak On patrzył na Pismo? Wiadomo, że w Jego wypadku rzeczywiście Nowego Testamentu nie było. Kiedy Jezus czytał w synagodze, był to, co nazywamy Starym Testament. To wiemy. Było to, co Żydzi nazywają Tanach. Tanach oznacza Stary Testament. I słowo to składa się z trzech początkowych słów ksiąg Starego Testamentu, bo u Żydów Stary Testament dzielił się na trzy części. Tora, czyli Mojżesz, Pisma i Prorocy. Tora, Nevim i Ketubim Tanach tworzą. I teraz, kiedy Jezus idzie na przykład w drodze do Emaus i wykłada naukę Starego Testamentu tym, którzy z Nim idą i Go słuchają, zaczyna do nich mówić, posłuchajcie, co On do nich mówi. Pamiętajcie, Żyd myśli, że Stary Testament, składa się z trzech części. Tora, Nevim, Ketubim. Tora, Pisma i Prorocy. Pisma czasami bywały zwane psalmami. I teraz na to On odpowiedział do nich. O bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza, a więc pierwsza część Starego Testamentu, czyli pięć mojżeszowych, możemy uznać, że Jezus uznawał. Zaczynając od Mojżesza i wszystkich, znowu mamy słowo greckie, wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich mamy znowu pismach odnosiło się do Niego. Co mamy? Mojżesza zobaczyliście? Proroków widzicie? Pisma widzicie? Stary Testament Jezus uznawał w całości. Wszystko. Jeszcze raz ten werset przeczytam bez przerywania. Następnie, zaczynając do Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Widzicie, jak On to poważnie traktował? Bo no wiesz, ten prorok to jakiś taki dziwny, nie wiem. Wszystko odnosi się do mnie. Jeśli czegoś nie rozumiecie w Starym Testamencie, znaczy, że nie widzicie tam Jezusa. To wspaniała wypowiedź. Pokazuje nam, że Boże natchnienie i prawdomówność Biblii było nie tylko czymś, co my sobie dziś wmawiamy, ale czymś, co wierzył również Jezus. Proroctwa zawarte w Starym Testamencie dotyczyły narodzenia, nauczania, śmierci, zmartwychwstania Mesjasza, a Jezus wziął i przez Torę, Nevin, Ketubim, przez Mojżesza, przez proroków, przez pisma wyjaśnił ich. Ponad 300 z nich wypełniło się właśnie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Autorzy Nowego Testamentu często wskazywali teraz na to. Mówili, że wypełniły się proroctwa mesjanistyczne i Nowy Testament to pokazywał. Mówił, że potomstwo będzie z kobiety. Pierwsza Mojżeszowa 3:15, narodzenie z dziewicy. Izajasza 7:14. Mówili, miejscem narodzenia będzie Betlejem. Michała 5:1. Miejsce narodzenia będzie Betlejem. A może przypadkiem się Jezus urodził w Betlejem? Wiecie, co sprawdziłem, co mówił jeden matematyk? Wiecie, co matematyka mówi? O przypadkowości tego, że Jezus po prostu przez przypadek mógł się urodzić w Betlejem i dlatego się to zgrało? Ja wierzę, że On jest Mesjaszem, On jest Królem, On jest moim Panem, ale niektórzy mają przypadek. Sprawdziłem według matematyki. Rachunek podobieństwa jest taki, że 1 do 230 tysięcy jest możliwość, żeby coś takiego się stało przez przypadek. Czyli krótko mówiąc, nie ma możliwości. Była prorokowana służba Jana Chrzciciela w Malachiasza, służba Jezusa pełna cudów w Izajasza. Będzie sprzedany za 30 srebrników Odsłonił to Zachariasz, a jego ręce i nogi zostaną przebite, dodał psalmista. Nie wiem, czy nie dziwicie się. Psalm 22 mówi o śmierci krzyżowej, którą wynaleziono 1000 lat później. 1000 lat, zanim w ogóle ktoś pomyślał, żeby krzyżować ludzi. Jednym z najbardziej prorockich fragmentów Pisma Świętego dotyczących Pana Jezusa jest 53 rozdział Księgi Izajasza. 700 lat przed tym, jak Syn Boży szedł drogą Via Dolorosa na Golgotę, prorok już zobaczył Golgotę. Te pisma są natchnione. Są tym, co Bóg nam dał. Myślę, że Izajasz, kiedy to zobaczył, pod wpływem Ducha Świętego ze łzami w oczach zaczął pisać. Jak baranek na rzeź prowadzony zaczął pisać. I sprawdziło się wszystko, co do słowa mogło stać się jedynie przy Bożej inspiracji Biblii. Kiedy dziś weźmiecie do ręki tą księgę, wiedzcie, że nie bierzecie papieru, który jest zadrukowany. Nie czytacie tylko literek poukładanych w telefonie albo na iPadzie. Czytacie słowo, o którym Duch Święty mówi, daję wam to. Bierzcie to, abyście się mogli trzymać na tym świecie. Przyjdzie dzień, przyjdę po was, ale na razie niech wam to świeci. Niech Pan was błogosławi. Podziękujmy Jemu, wstańmy i podziękujmy Jemu. Panie nasz, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Za to, że wiem, że nie czytam, Panie, jakichś religijnych tekstów, które muszę sobie na siłę wmawiać, żeby zrozumieć. Ale dzisiaj Ci dziękuję, że Twoja miłość również w tym się objawia. Że Ty, Bóg Wszechmogący, mówisz do mnie, do każdego z moich braci, do każdej z moich sióstr, moje dzieci, o to, co myślę. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że w Twoim słowie mogę się ukryć. W Twoim słowie mogę mieć siłę. W Twoim słowie mogę widzieć do przodu lepiej. W Twoim słowie mogę pokonać depresję, smutek, nerwy, żal, straty. W Twoim słowie mam mądrość. Błogosław moich braci, siostry i zbór. Byśmy z drżeniem, trzymając tą księgę, czcili Twoje święte imię, wiedząc, że wszystko, co do zbawienia potrzebne, powiedziałeś i dałeś nam. I zrobiłeś. I dokonało się. Dziękuję Ci dziś za Słowo Boże, mój kochany Panie. Amen.